Chwała Bogu, witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Tak się składa, że w tym roku, w roku 2010, więc 100 lat po założeniu, po zatwierdzeniu statutu i zalegalizowaniu Związku Stanowczych Chrześcijan tutaj w tutejszym starostwie w Cieszynie, jeszcze w czasie zaboru austriackiego, to miało miejsce 15 lipca 1910 roku. Teraz obchodzimy taką stuletnią rocznicę i zgodnie z inicjatywą prezbitera okręgowego brata Michała Chydzika został zobowiązany, szczególnie nasz pastor, do zorganizowania tutaj miejsca, sali, i już odbyły się 3 spotkania. W czasie tych spotkań doszli bracia, szczególnie to była inicjatywa brata Michała Chydzika, że większość tej naszej obecnej generacji nie zna historii powstania ruchu stanowczych chrześcijan i zobowiązano mnie do tego, abym na ten temat podzielił się świadectwem. Nie chcę za długo mówić, ale chciałbym tylko powiedzieć, że brat Andrzej Michnik, który prowadził wykłady na ten temat w zborze w Bielsku, to na to potrzebował dotychczas 3 spotkania. Ja nie chciałbym tak długo mówić. Zacznę zaraz od początku. My wiemy, że Kościół, tak jak tu było powiedziane, Kościół Jezusa Chrystusa powstał w dzień 50. No a teraz już minęło blisko 2000 lat i my możemy, patrząc już na ten ostatni okres stulecia, zauważyć, że w drugiej połowie tak XIX wieku, jak i na przełomie XX wieku, w wielu miejscach naszego globu ziemskiego pojawiło się takie duchowe ożywienie i to duchowe ożywienie było połączone z manifestacją wylania Ducha Świętego. I to się działo spontanicznie w różnych częściach i gdy śledzę historię, to można zauważyć, że to było niezależnie jedno od drugiego. Czy to było na drugiej półkuli, czy na naszym terenie. No to oczywiście potem dalej było i przenoszone. U nas bardzo dużo mówi się o przebudzeniu Walii. To jest druga połowa XIX wieku. Robert Evans, to było przebudzenie Walii, potem w Topeka Charles Parham, potem Azusa Street w Los Angeles, William Seymour, ten Murzyn. My o tym wszystkim dużo wiemy, w chrześcijaninie można o tym wielokrotnie już było czytać, ale natomiast o tym, co się tu działo na Śląsku Cieszyńskim, o tym przebudzeniu to raczej się mało mówi, jakkolwiek mogę powiedzieć, że już 2 doktoraty przez religioznawców zostały opracowane w tym temacie powstania ruchu stanowczych chrześcijan i zachwycali się ci, którzy to opracowywali, tym fenomenem, skąd się to wzięło. My wiemy, że działania Ducha Świętego nie da się tak wytłumaczyć naszym rozumem, bo Duch Boży, jak wiemy, działa gdzie chce i jak chce. I tutaj chciałbym powiedzieć, że na skutek tego przebudzenia, które miało miejsce tutaj na Śląsku Cieszyńskim, ja będę o tym troszkę szczegółowiej mówił za chwilę, ale tutaj powstały zbory, które istnieją teraz w ramach Kościoła Zielonoświątkowego, ale te zbory zostały założone przez braci, przez pionierów ruchu zielonoświątkowego, które miało miejsce na tych terenach. I te zbory zostały założone w pierwszym ćwierćwieczu minionego stulecia. no jeden, te zbory będę wymieniał, ale zbór na przykład w Haslachu był jako jeden z ostatnich założony w roku 1925. Te inne, Wisła, Ustroń, Bielsko czy Międzyrzecze, to było wcześniej. No i najmłodszym zborem przed wojną to był zbór w Ujsołach, bo był założony w roku 1930. Utarła się taka opinia, która mnie zawsze bardzo boli, że przyjechali bracia niemieccy i oni założyli tu zbory stanowczych chrześcijan. I od razu chciałbym to sprostować, bo owszem, tutaj przyjeżdżali bracia z Niemiec, którzy działali w ramach misji dla południowo-wschodniej Europy. Ksiądz Karol Kulisz, który wówczas był na początku stulecia, czy na przełomie stulecia, był wikariuszem w Ligotce. On bardzo był zaangażowany w ruch społecznościowy i on zaprosił ewangelistów tu na te tereny. Oni przyjeżdżali do Katowic i do Cieszyna. To był Paul Witzwede, był Martin Urban i Martin Dallmayr. To byli ewangeliści, którzy usługiwali słowem i wskazywali na potrzebę nawrócenia, ale oni, jeśli chodzi o ruch zielonoświątkowy, trzymali się na dystans od tego ruchu i dwóch z tych trzech wymienionych było sygnatariuszami oświadczenia berlińskiego, to jest bardzo bolesne, więc ci, którzy tutaj przyjeżdżali, oni nie mogli założyć ruchu stanowczych chrześcijan, który wyłonił się ze społeczności na skutek przeżyć zielonoświątkowych. Oczywiście potem przyjeżdżali bracia z Mülheim, ale już po zatwierdzeniu tego Związku Stanowczych Chrześcijan. Ja myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla nas jest najistotniejszym wydarzeniem napełnienie mocą Ducha Świętego tych, którzy się spotykali na spotkaniach przykościelnych społeczności chrześcijańskiej, tam na Wyższej Bramie, w pomieszczeniach kościelnych, nie w kościele. To było w niedzielę po południu i w ciągu tygodnia te spotkania nabożeństwa były w środę wieczorem i tam nie usługiwali księża, tylko usługiwali kaznodzieje i ja zaraz będę mówił szczegółowo o powstaniu społeczności, z której się to wyłoniło, ale tam cała grupa osób przeżyła napełnienie mocą Ducha Świętego z potwierdzeniem języków, który był śpiew w językach, była bardzo wielka radość i to przeżywały osoby indywidualnie i zbiorowo w grupach. Ta najliczniejsza grupa to było prawie 30 osób. I co towarzyszyło tym wszystkim, którzy to przeżywali, to była wielka radość. Ale ja mogę powiedzieć, że miałem ten przywilej poznać tych pionierów, ojców wiary, jak również i te siostry, stateczne siostry, które w tym uczestniczyły. I od nich słyszałem świadectwa przed wojną już jako chłopak, no miałem 13 lat i po wojnie już jako dorosły, po moim nawróceniu, rozmawiałem z nimi i chciałem jak najwięcej od nich się dowiedzieć, jak to przebiegało wszystko w tym początkowym okresie. Tu wypada również jeszcze o jednym wspomnieć, że te doniosłe przeżycia, te doznania nie zostały na ogół przez wszystkich zaakceptowane, ale wręcz natrafiały na zdecydowany sprzeciw z daleko idącymi konsekwencjami, łącznie z wyłączeniem z Kościoła Ewangelicko-Łukowskiego na Wyższej Bramie. To było bardzo bardzo znamienne, że ci, co przeżywali radość, musieli odejść. 100 lat temu być wyłączonym z Kościoła, skreślonym z listy członków Kościoła i to jeszcze ogłoszone z kazalnicy w czasie nabożeństwa czy w czasie głoszeń, to nie było łatwym przeżyciem. I można by powiedzieć, że można się załamać, ale dzieło Boże, które było rozpoczęte, ono nie zostało stłumione. Pan sobie powołał takich mężów, takich braci, były i siostry, które były zaangażowane i ten ruch dalej się rozwijał i doszedł do tego, że został zatwierdzony jako jednolita organizacja. To tyle może tytułem wstępu, a teraz chciałbym w takim telegraficznym skrócie może coś nieco powiedzieć o historii Kościoła od tego dnia 50, jak już było mówione, kiedy powstał Kościół Jezusa Chrystusa tu na ziemi. My wiemy, że w pierwszym okresie z nami wszyscy czytamy Dzieje Apostolskie, wiemy co drugi rozdział Dziejów Apostolskich, dzień 50, co się wydarzyło, wiemy jak Pan dodawał, jak się odbywały chrzty, jakie było nauczanie w pierwszym zborze. I wiemy, że pierwsze prześladowania, na które natrafiał Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi, to było ze strony nauczonych, ze strony faryzeuszy, ze strony kierownictwa tych wiodących osób z narodu żydowskiego, a więc nauczyciele, faryzeusze. No wiemy, że ci, którzy ukrzyżowali Jezusa, nie znosili, żeby ktoś jeszcze głosił coś w imieniu Jezusa i wiemy, co się działo. Więc pierwsze prześladowania miały i utrudnienia to miały, były ze strony wiodących osób Kościoła żydowskiego, Kościoła izraelskiego. I niestety to trwało dosyć długo. My wiemy, że Ewangelia się szerzyła, powstawały zbory, ale wszędzie natrafiali na trudności i Żydzi się bardzo sprzeciwiali. To był pierwszy okres prześladowań, ale następny okres, który był bardziej tragiczny, to było prześladowanie za czasów Nerona i tak dalej. I my wiemy, że w tym czasie po pożarze w Rzymie, który zainicjował Neron, on zwalił winę na chrześcijan i zaczęło się prześladowanie chrześcijan i nie tylko prześladowanie, ale aresztowanie i byli rzucani na areny i rozrywani między przez dzikie zwierzęta. No to były widowiska, ludzie się temu przyglądali. Wiadomo było, że również byli paleni na tak zwanych pochodniach Nerona i to był taki straszny okres prześladowań. I tylko mogę powiedzieć, że kiedyś u nas ukazała się ta broszura, jak powstawały pieśni w śpiewniku pielgrzyma. I ja zainteresowałem się taką literaturą, ale niemiecką w tej dziedzinie i zawsze tak było u nas mówione, że pierwsza pieśń chrześcijan to była Te Deum Laudamus, czyli Ciebie, Panie, Ciebie Boże, chwalimy. Okazuje się, że według tych kronik pierwszą pieśnią chrześcijan było pieśń, która nosi tytuł Pieśń na arenach. To była krótka pieśń i ta pieśń miała jedno tylko zdanie, tylko Bogu Najwyższemu na wysokości należy chwała i cześć. I kiedy byli rzucani między te dzikie zwierzęta na pożarcie, na arenach, to ci wierzący to śpiewali i jest opisane tam, jak cesarz Neron, ten okrutny Neron, który się temu przyglądał, pytał się, co oni śpiewają. A odpowiedź była, oni chwalą swojego Boga. To nie było łatwe w takiej sytuacji chwalić swojego Boga, ale to przemawiało do, nawet do tych oprawców. To był początek i chciałbym powiedzieć, że przez niejedne, ale prawie 300 lat był prześladowany Kościół Pana Jezusa na ziemi i dopiero cesarz Konstantyn Wielki w roku 313 zezwolił na swoim pracownikom na przyjmowanie, przechodzenie na wiarę chrześcijańską, a w roku 323 wydał edykt zabraniający prześladowania chrześcijan. Taka była, to podaję na podstawie zapisków historycznych. I wtedy, ponieważ cesarz Konstantyn, taka władza, taka religia, on nakazał wszystkich chrzcić masowo i wiadomo, chrzest masowy się odbywał bez żadnego wyznania wiary, bez poznania i ludzie byli chrzczeni, a zostali dalej w tej wierze, w tych praktykach pogańskich, a ponieważ nie wolno było tego praktykować, wtedy oni praktykowali to na wsiach, a po włosku wieśniak, to jest pagani się nazywa, stąd pochodzi ten wyraz pogani. I od tego 323 roku, a więc pierwsza połowa IV wieku, skończyło się prześladowanie chrześcijan ze strony Rzymian. Drugim takim faktem, który chciałbym powiedzieć jako bardzo, wymienić jako bardzo istotny, to jest zakończenie tłumaczenia Nowego Testamentu na przełomie III i IV wieku. A więc tak jak my mamy skompletowany ten Nowy Testament, zakończony tą księgą proroczą, to zostało skompletowane w roku, na początku IV wieku. I na dalszy taki moment chciałbym przy okazji też wymienić, bo to miało wpływ na reformację, na wszystko. Więc czytania Biblii, jako już całości, zabroniono laikom w roku 1229, a powodem było, według orzeczenia tego papieża Grzegorza IX, powstawanie sekt. On twierdził, że przez czytanie Słowa Bożego ludzie przestają respektować wszystkie zarządzenia Kościoła powszechnego, Kościoła katolickiego, więc w związku z tym należy im zabronić czytania Pisma Świętego, a Klemens XI wydał bulę, a więc przekleństwo na tych wszystkich, którzy by czytali Pismo Święte. Taka była, ja uważam, że to jest potrzebne do poznania historii Kościoła. I tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że nawet w XIX wieku, w roku 1878, Pius IX potępił wszystkie towarzystwa biblijne, które w międzyczasie powstały i które rozpowszechniały Biblię. A więc w XIX wieku nie wolno było jeszcze czytać wtedy Bożego Słowa. A tymczasem jednak ten Kościół Jezusa Chrystusa zawsze był. Fritz Rinecker, to jest taki dosyć znany biblista, już nieżyjący, zresztą w Szwajcarii mieszkał, on pisał w jednym ze swoich komentarzy biblijnych, że Kościół Jezusa Chrystusa ciągle jeszcze jest na ziemi i jeśli nawet były takie okresy, że płynął jak taki ledwo ciekący strumyczek, ale on zawsze był, bo gdyby go nie było, to znaczy to już byłby Kościół wzięty, a on jednak istnieje. I wiemy, że chociaż były takie ograniczenia z czytaniem Słowa Bożego, no wiadomo jeszcze, że nie było tłumaczonej Biblii na języki te ludowe, ale jednak byli tacy, którzy docierali i czytali Słowo Boże. Jednym z takich mężów, który był takim gorliwym protestantem, który się sprzeciwiał tym wszystkim praktykom Kościoła, to był bardzo bogaty kupiec, on się nazywał Piotr Waldus. On miał ogromny majątek, mieszkał w mieście Albi, obecnie Lyon, i on cały swój majątek rozdał ubogim i zajął się głoszeniem Ewangelii. I on nauczał, że ani przez uczynki, ani przez zasługę świętych, lecz jedynie przez zasługę Chrystusa Pana i przez wiarę w Niego dostępuje człowiek zbawienia. I powstało takie olbrzymie tereny południowej Francji, rejon Lyonu. Tam powstała tak jakby reformacja i ci Waldensi, oni noszą nazwę Waldensów albo Albigensów, bo to miasto, gdzie mieszkali, gdzie była ich główna siedziba, nazywało się Albi, więc albo Waldensi, Albigensi, to jest to samo. I w roku około 1160 papież Innocenty próbował ich pozyskać z powrotem do kościoła i wysłał jakiegoś legata, który miał ich pojednać. I stała się taka straszna rzecz, że on został zamordowany. Przez kogo, to nie wiadomo. W każdym razie ten papież Innocenty III ogłosił krucjatę przeciwko takim zbuntowanym ludziom i oni wtedy, zorganizowana krucjata, zostali napadnięci w tym mieście Albi. I zostało wymordowane według historii prawie 20 tysięcy osób, kobiet, dzieci, starców. Bardzo wielka część z nich uciekła i osiedliła się w Pirenejach i tam oni jakoś przetrwali, a potem w późniejszym okresie przenieśli się do północnych Włoch i kiedy rozmawiałem, będąc na konferencji zielonoświątkowej, jeszcze było to w Stuttgarcie, to byli bracia z Włoch, tam przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego z Włoch, i oni opowiadali, że oni są potomkami Albigensów. No a w tym czasie, to było rok 83, to było zielonoświątkowców we Włoszech około 100 tysięcy. Było po kościele katolickim następny liczebny kościół. Więc tu podaję, że byli tacy, którzy się nie podporządkowywali Kościołowi katolickiemu. Dlaczego? Dlatego, że czytali Słowo Boże, czytali Pismo Święte. Drugim takim ruchem, takim przedreformacyjnym, to był ruch nowochrzczeńców. A więc na podstawie czytanego Słowa Bożego stwierdzali, że należy się ochrzcić w wieku dorosłym na podstawie wyznania wiary. I ten ruch powstawał i na terenie Holandii, powstał na terenie Niemiec, powstał na terenie Austrii. I jednym z takich czołowych przedstawicieli tego ruchu to był Hubmaier. To był, mieszkał i działał na terenie Austrii. I on był obiecującym teologiem katolickim, miał karierę przed sobą. Na podstawie czytania Bożego Słowa on został przekonany, że ma się ochrzcić i że wiara, tak jak Słowo Boże nas uczy, my wiemy. I on w związku z tym dał się ochrzcić, ale to wywołało taki sprzeciw, że on po różnych torturach i tak dalej został spalony na stosie w roku 1527, to był też poprzednik reformacji, a jego żona 3 dni później z kamieniem uwiązanym na szyi została w Wiedniu wrzucona do Dunaju. Ten ruch tych nowochrzczeńców, On był również na terenie Holandii, tam był Simon z Menno i on był takim, no on był też księdzem katolickim na skutek czytania Słowa Bożego. On też doszedł do tego przekonania, że się należy ochrzcić jako chrztem wiary i on zjednoczył ten ruch, bo tych grup było dosyć dużo. Tu muszę przy tej okazji powiedzieć, że ten ruch nowochrzczeńców, jak on się nazywał, na ogół to był bardzo prześladowany i no niestety podaje się, że tak Kościół katolicki, jak i ewangelicki, jak i Kościół reformowany w Szwajcarii palili na stosach tych, którzy się dali ponownie ochrzcić. Szwajcarii to nie palili na stosach, bo tam inny sposób był uśmiercania, tak związane z rękami, z ramionami przywiązanymi do ciała, głową w dół wpychali ludzi do wody. Natomiast inny sposób to był spalanie ludzi na stosach i to są nawet takie ryciny, jak to się odbywało. Ludzi stawiali na tak jakby przymocowywali do drabiny, którą postawiali i potem przerzucali na ognisko. Ponad 50 tysięcy osób zostało w samych 50 tysięcy osób spalonych na stosach w Niemczech. Ja mówię o tym, o tych poprzednikach reformacji i chciałbym jeszcze zanim parę słów powiemy na temat reformacji Lutra. Chciałbym wymienić takich reformatorów sprzed luterskiej reformacji. Jan Wycliffe, urodzony w roku 1324, zmarł w roku 1384 i on w roku 1381 przetłumaczył Biblię na język angielski. Potem takim reformatorem był Jan Hus, urodzony w lipcu 1373, został spalony 6 lipca 1415 w Konstancji i do dzisiejszego dnia Kościół katolicki ma kłopot z jego rehabilitacją, no bo Kościół czeski żąda cofnięcia tego przyznania, że to było niewłaściwe i tak dalej. Innym, który również zginął na stosie, to był Hieronim Savonarola w roku 1452, urodzony, spalony w roku 1498. No, jeśli chodzi teraz o reformację Marcina Lutra, bo to jest następny krok w tym, w historii Kościoła. Marcin Luter urodził się w listopadzie 1483 roku, zmarł w 1546 roku i początkiem reformacji było przybicie 95 tez 31 października 1517 roku na katedrze na kościele zamkowym w Wittenberdze. Skąd się wziął ten czyn Lutra? Luter, doktor teologii, bardzo obiecujący ksiądz, zakonnik augustianin, czytając Słowo Boże, szczególnie uderzyło go słowo w listu do Rzymian 1,17, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc w tym czasie, kiedy było nauczanie, uczynki, sprzedawanie odpustów i tak dalej, to on doszedł do tego na podstawie czytania Słowa Bożego, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I on przybił, on nie myślał o żadnej reformacji, ale on, tak jak to wówczas było praktykowane, te 95 tez wystawił i każdy, kto czytał, potem on mógł podejmować dyskusję. No, ale to był, jak się okazuje, początek reformacji, bo to wprowadziło takie lawinowe zmiany. Zwiastowanie Lutra można tak ująć w pięciu punktach, tak jak to robi Kościół luterański: sola scripture, sola Christus, sola verbo, sola gratia, sola fide. To znaczy jedynie Pismo Święte, jedynie Chrystus, jedynie Słowo, jedynie łaska, jedynie wiara. Takie było podsumowanie zwiastowania Lutra. I w Wartburgu Luter, ponieważ on był zagrożony, no bo były zamachy na niego, on został uprowadzony i on był na zamku w Wartburgu i tam występował jako rycerz Jerzy, a więc nie jako Marcin Luter. I on przetłumaczył, to było w roku 1522, Nowy Testament. I kto był, akurat też byłem, zwiedzałem to, tam jest takie miejsce, gdzie on siedział i tłumaczył to. I tak przynajmniej opisuje historia, że diabeł atakował go, bo on tłumaczył Nowy Testament na język niemiecki, żeby z tym wyjść do ludu. To diabeł mu tak dalece przeszkadzał, że się mu pokazywał, że on wziął nawet kałamarz i rzucił tym kałamarzem i taka plama na ścianie, tam jest, wszystkim się pokazuje, że to była reakcja przeciwnika, reakcja Lutra na przeciwnika, który utrudniał tłumaczenie Nowego Testamentu. W roku 1534, a więc trochę później, wraz z Melanchtonem przetłumaczył Luter Stary Testament. W roku 1530 na Sejmie w Augsburgu przedłożyli ewangelicy cesarzowi konfesję augsburską, to znaczy wyznanie wiary, i po jej i zostało to odczytane przed całym forum i to zostało zaakceptowane. Tutaj trzeba o jednej rzeczy wspomnieć, bo z tym są problemy do dzisiejszego dnia. W kościele rzymskokatolickim było kiedyś 30 sakramentów. Za czasów Piotra Lombarda, Piotr Lombard to był bardzo uczony katolicki teolog, on opracował tam podręczniki dogmatyki i tak dalej, a on to te 30 sakramentów tak skompensował, że powstało 7 sakramentów. Natomiast Luter pozostawił 2 sakramenty. I to sakrament chrztu przez pokropienie i chrzest i komunię. Te 2 sakramenty Luter pozostawił. W tym czasie sprzeciwił się mu taki jeden hrabia niemiecki, Kaspar von Schenkfeld, i twierdził, że to, co tu jest powiedziane, tylko słowo, tylko wiara, ale tylko słowo, jedynie Pismo Święte. Pismo Święte mówi, kto uwierzy i ochrzci się, aby najpierw uwierzyć, a potem się ochrzcić. I między tym mężem, tym hrabią, który się nazywał Kaspar von Schenkfeld, powstał spór i on się odłączył od tego ruchu reformacyjnego i on założył, ten Kaspar von Schenkfeld w Szwajcarii, zbory według wzoru prachrześcijańskiego. Myśmy mieli kontakt z przedstawicielami tego kościoła, bo to jest jedno z ugrupowań zielonoświątkowych Szwajcarii, które istnieje do dziś. I to fizharmonium, które tu jest, czy te organy, to są właśnie od nich. To był brat Szylkow i brat Tanner. Oni tutaj obydwaj byli i oni są członkami i ten kościół zielonoświątkowy, to znaczy w Szwajcarii są 4 kościoły i jeden z nich ma nazwę zbory według wzorów prachrześcijańskich. Równolegle do działającego w Niemczech Marcina Lutra i Melanchtona na terenie Szwajcarii też pojawili się reformatorzy, to był Ulrich Zwingli i Jan Kalwin. I oni również zreformowali, w wielu sprawach byli zbieżni, z nauczaniem Marcina Lutra, ale co ich podzieliło? Martin Luther twierdził, no i tak się twierdzi, że w czasie spożywania wieczerzy Jezus jest duchowo obecny w chlebie i winie. Natomiast Zwingli, a przede wszystkim Calvin, powiedzieli, że to czynimy na pamiątkę. Tak jak to u nas, czynimy na pamiątkę. I to ich podzieliło. Oni się wprawdzie nie kłócili, ale powstały dwa odrębne kościoły i kościół kalwiński, czy reformowany, albo helwecki się odróżnia. Właśnie też zachowali to jako dwa sakramenty, ale już nie tak, jak to przedstawia Luter. No tu jest, my wiemy, jak wygląda sprawa chrztu, jak wiele jest oporów, jak to, wiele osób dożyje zbawienia, ale z tym chrztem to chrzest przez pokropienie to jest problemem i to się ciągnie już od okresu reformacji. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten ruch anabaptystów, czy ten ruch nowochrzczeńców pojawił się też osobno w Zwickau. Tomasz Mincer, Mikołaj Storch-Stübner, oni też działali i oni potem zostali jakoś tak wspólnie razem złączeni z tym ruchem Menonitów i wyznawali to samo. Simon z Menno to był we Fryzji, a więc Holandii, był katolickim księdzem i on w pewnej mierze, bym powiedział, ich tak zjednoczył, że występowali jako całość, występują Menonici jako całość. I ten właśnie Simon Menno, ten ksiądz katolicki, po przyjęciu chrztu wiary oczywiście został ekskomunikowany i tak dalej. I on po przekonaniu o błądach nauczania w kościele, on przyjął chrzest wiary i on był takim gorącym zwolennikiem Menonitów i oni do dzisiejszego dnia działają i my wiemy, że ta kaplica, która jest w Gdańsku, gdzie był brat Waszkiewicz, czy o tym Józef Suski, to jest kaplica Menonitów. I wiadomo, że Menonici byli bardzo prześladowani, paleni na stosach, ale z drugiej strony przez takie swoje bardzo przykładne życie oni mieli wielki szacunek. W tym czasie jeszcze w okresie reformacji pojawił się również ruch baptystyczny i już w roku 1648, a więc już to reformacja już była w toku, na terenie Londynu już było 7 zborów baptystycznych i wśród tych baptystów no oni byli prześladowani i tak dalej, mieli problemy. Do tych baptystów należał między innymi autor Pielgrzymki Pielgrzyma Jan Bunian, on to pisał będąc w więzieniu i wśród znanych baptystów występuje również William Carey i Charles Haddon Spurgeon, to byli baptyści i oni pozostali do końca w kościele baptystów i oni też byli takimi, bym powiedział, reformatorami. Teraz jeszcze wypada o jednym ruchu powiedzieć. Po wojnie 30-letniej w Niemczech były takie straszne, taki upadek moralny, że nie wiadomo było, jak do ludzi podejść. Chodzili wprawdzie do kościoła, ale morale społeczeństwa było bardzo, bardzo, no, pozostawało wiele do życzenia. I wtedy pojawił się taki, no to nie był akurat reformator, to był pastor protestancki ksiądz Filip Jakub Spener. I ten Filip Jakub Spener, on bardzo jemu zależało na tym, żeby w jakiś sposób ożywić to społeczeństwo i wyrwać z tego bagna grzechu. Ten Filip Jakub Spener, on się urodził w roku 1635 i po wojnie 30-letniej, która się zakończyła w roku 1648, w związku z tym upadkiem moralności, on zastanawiał się, czy wprost w jego historii pisze, czy wprowadzić jakąś nową reformację w kościele ewangelicko-augsburskim, ale on tego nie chciał jako teolog ewangelicki robić i on zainicjował tak zwane grupy domowe, które się nazywały tak pogardliwie grupy świętoszków, Collegia Pietatis. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to wywarło ogromny wpływ i również tutaj na nasze tereny, na ruch społecznościowy i ruch stanowczy. On zainicjował tworzenie grup domowych i na tych grupach domowych czytano Słowo Boże, rozważano i modlono się, a usługiwać mogli tylko ci, których życie było adekwatne do głoszonego słowa. I kiedy powstała taka grupa, tam ciągle dochodzili nowi, było 15, 16 osób, 20 to się już dzieliło to na dwie części i z tego powstawały dwie grupy. I oni zwracali uwagę na potrzebę nawrócenia i na potrzebę życia według Słowa Bożego. I oni się zbierali na godzinę, bo w niedzielę uczęszczali na nabożeństwa do kościoła, natomiast w ciągu tygodnia się, no po niemiecku godzina to jest stunde i oni się schodzili na tak zwaną stundę na godzinę. I ponieważ ten ruch się tak bardzo rozpowszechniał, rozszerzał, ten ruch nazwano również sztundyzmem. I co ciekawe, że ten ruch sztundyzmu, ten ruch ewangelizował całą południową carską Rosję, aż na Krym. Osadnicy niemieccy, którzy wyjeżdżali na te żyzne tereny Ukrainy, żeby tam uprawiać zboże czy chmiel, co oni tam wszystko pielęgnowali, oni należeli do tych grup sztundystów i oni tworzyli takie zespoły. Im się w miarę dobrze powodziło, no bo ziemia urodzajna przynosiła plony. Oni prowadzili takie bardzo wzorowe życie, bez żadnego pijaństwa i to się bardzo rozpowszechniało. Natomiast miejscowi Kościół Wschodni Prawosławny był, no, do południa baciuszka grzmiał w kościele i śpiewał, a po południu razem ze swoimi parafianami siedział w gospodzie. I miałem taką książkę Ruchy sztundyzmu na terenie południowej Rosji carskiej od brata Wisełki. Ja nie spodziewałem się, że oni byli tak bardzo prześladowani. I ten ruch sztundyzmu dał początek spotkaniom społecznościowym również tu na naszym terenie. Ponieważ mamy mówić o ruchu stanowczych chrześcijan, który powstał na terenie tutaj tego powiatu cieszyńskiego, no, terenu po obydwu stronach Oldzy i do Rzecza Wisły. Chciałbym powiedzieć, że Śląsk Cieszyński był od razu, kiedy pojawiła się reformacja, Marcin Luther, reformacja, te prądy reformacyjne dotarły tu na Śląsk Cieszyński. Jakkolwiek na terenie Polski centralnej tam kontrreformacja i tak dalej, ten ruch protestancki no wprost został stłumiony. Wypada tylko powiedzieć, że hrabia Radziwiłł Czarny, który dał na własny koszt przetłumaczyć Biblię, która nosi nazwę Biblii Radziwiłłowskiej, albo Pińczowskiej, albo Brzeskiej, te trzy nazwy. Hrabia Radziwiłł Czarny sprowadził tłumaczy Biblii wiadomo językoznawców hebrajskiego i greckiego i w Pińczowie im wybudował domy, w których oni mieszkali w czasie tłumaczenia, a Biblia została wydrukowana w Brześciu. Tam powstała specjalnie w tym celu drukarnia i ta Biblia Radziwiłłowska no, była rozpowszechniona. Teraz można nabyć reprint tej Biblii. Chciałbym powiedzieć, to było takie bardzo smutne, kiedy syn Radziwiła Czarnego, Radziwił sierotka, ojciec wprawdzie no, modlił się i błogosławił go w czasie konfirmacji, ale potem go posłał do szkoły jezuickiej i ten chłopak przeszedł na katolicyzm i pod wpływem jezuitów spalono te egzemplarze Biblii i historia podaje, że 3 razy więcej zapłacili za wykup tych Biblii i w dniu jakiegoś tam daty, nie mam tu przy sobie, zostały te Biblie spalone na rynku wileńskim, no, w otoczeniu jezuitów. Także tylko niewiele egzemplarzy ocalało. No, brat Józef Mruzek z Chorzowa rodzinnie jakoś zachował, jako biały kruk ma właśnie tą Biblię Radziwiłłowską. A więc reformacja została stłumiona bez ogródek, historia twierdza, przez jezuitów na terenie Polski. Natomiast tu na Śląsku Cieszyńskim ona przetrwała, co bardzo ciekawe. Śląsk Cieszyński w pierwszej połowie związał się z ruchem reformacyjnym i wiarę tę przyjęło w większości społeczeństwo Śląska Cieszyńskiego. I wychowany w religii ewangelickiej Wacław Adam III obejmował władzę w 1545 roku i w tym czasie prawie wszystkie kościoły na terenie tutaj cieszyńskim były w rękach ewangelików. W roku 1611 już książę Adam Wacław, to syn, przeszedł na katolicyzm, ale był w miarę jeszcze tolerancyjny i nie prześladował, nie zabierał kościołów. Prześladowanie na Śląsku Cieszyńskim zaczęły się od roku 1620. W roku 1653, po śmierci ostatniego z Piastów, z dynastii ostatniego księcia cieszyńskiego, ten teren przeszedł pod panowanie Habsburgów i rozpoczęło się prześladowanie protestantów, ewangelików tu na tym terenie. I wszystkie kościoły zostały pozabierane. No, jeśli popatrzymy na Cieszyn, kościół Świętej Trójcy, ten, który jest w Parku Trójcy, to był kościół ewangelicki, on został zabrany. I każdy, kto tu trochę się naszym terenem interesuje, wie, że są takie miejsca, czy na Równicy, czy na Zaolziu pod Godulą, pod Kiczerą, tam są takie miejsca, gdzie się spotykali ewangelicy na nabożeństwa, na chrzty, na śluby. W takim miejscu, jak się wychodzi na Równicę i jakkolwiek wszystkie kościoły były pozabierane, to jednak luteranie tu, kościół luterski się utrzymał. Tutaj przetrwał te prześladowania. W początkach XVIII wieku protestanci znaleźli z tego terenu poparcie u szwedzkiego króla Karola XII, który upomniał się o prawa protestantów na tym terenie i uzyskał zezwolenie na wybudowanie 6 kościołów łaski. I jednym z tych kościołów był kościół na Wyższej Bramie. No, w minionym roku obchodzono 300-lecie wybudowania tego kościoła, z tym, że ten kościół w Cieszynie akurat był wybudowany bez wieży. Wieża kościelna została dobudowana 50 lat później. Poza tym powstały kościoły, a więc 6 kościołów. Był kościół w Skoczowie, był w Ligotce, w Błędowicach, w Ustroniu i w Wiśle. To pójść te kościoły łaski. I w Cieszyńskim kościele na wyższej bramie można było zauważyć, że ci pierwsi pastorzy ewangelicy, którzy byli na terenie Cieszyna, to oni ten ruch pietystyczny, oni zaczęli wprowadzać na ten teren. A więc takie jak no, pogardliwie nazwali tych spenerowców, nazywali świętoszkami, to oni to zgłosili, że nie tylko ta nominalna przynależność do Kościoła to jest wszystko, ale każdy musi się nawrócić i żyć według Słowa Bożego. I z tego potem się tak wyjawił ten ruch neopietystyczny, który mówi, że każdy członek tej społeczności musi mieć pewność odpuszczenia grzechów i pewność zbawienia. I te wpływy właśnie były bardzo, bardzo, no, były bardzo takie, no, że ci ludzie się zmieniali i na wyższej bramie, tak jak przynajmniej z opisu wynika, Kościół był pełny. Ten Kościół był pełny, ludzie przychodzili i co było jeszcze takie bardzo ciekawe, na co należy też zwrócić uwagę, że Biblia została, tak wiadomo, przetłumaczona na język polski i ludzie musieli czytać Biblię, a żeby mogli czytać, musieli chodzić do szkoły, być piśmienni. I tu prawie w każdej wiosce na terenie powiatu cieszyńsko-frysztackiego, bo tak się to kiedyś nazywało, były tak zwane szkoły ludowe, cztery klasy czy cztery oddziały i każdy nauczył się czytać. I to czytanie Słowa Bożego było pielęgnowane w domach ewangelickich. A wiadomo, że różnie czytali, ale Słowo Boże ma moc i to zmieniało ludzi. I w takiej właśnie atmosferze powstała społeczność chrześcijańska, z której wyłonił się ruch stanowczych chrześcijan. Ale to było już, może było trochę za długo, żeby o tym mówić. I ja może bym na tym zakończył dzisiaj. Jeśli będziecie ochotni słuchać dalej, to na następnym razie chciałbym powiedzieć o powstaniu społeczności chrześcijańskiej, która powstała w roku 1904-1905 i w ramach tych spotkań społeczności chrześcijańskiej tam część uczestników została ochrzczona Duchem Świętym, chociaż o to nie prosili, bo to jest bardzo takie znamienne, nie prosili i z tego mieli wielką radość, a ponieważ nie prosili o chrzest Duchem Świętym, to w nauczaniu naszych braci, których ja bardzo szanowałem, ale było takie twierdzenie, że o to nie należy prosić, bo jak będziesz godny, to tego dożyjesz. Dopiero po wojnie to trochę się zmieniło, że zaczęliśmy się modlić o napełnienie Duchem Świętym. Dlatego, że to było spontaniczne i ten obecny już profesor Zbigniew Pasek, który napisał genezę ruchu stanowczych chrześcijan, to mówi, że to jest fenomen, którego on nie rozumie. Ja wiem, że nigdy nie zrozumie, jeśli nie dożyje zbawienia, ale on mówi, że coś wspaniałego, że to zmieniało życie i to było początkiem tego ruchu stanowczych chrześcijan, który do dzisiejszego dnia przynosi owoce. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.